To już 14 minuta trzeciej godziny poranka w net. Dzisiaj jest 10 listopada, jutro Dzień Niepodległości. Oczywiście przypominać nie musimy, ale zrobimy to. Wywieszamy biało-czerwone flagi, nawet jeżeli nie mamy domu, tylko na balkonie też można powiesić biało-czerwoną flagę. Wojciech Reszczyński od 7:07 dzielnie w poranku
ja
w net.
Ja ten problem rozwiązałem, mam po prostu taki masz dawną antenę radiową. I na niej wisi nasza flaga.
A w studio Kornel Morawiecki, marszałek senior, wolni i...
Kłaniam się, witam też.
Dzień dobry, panie marszałku. No, dużo rozmawialiśmy na temat wymiaru, na temat reformy wymiaru sprawiedliwości w dzisiejszym poranku. Jakiś pan marszałek do tych wszystkich procedur i do istoty wymiaru, reformy wymiaru sprawiedliwości jakąś uwagę ma?
No mam taką, że martwię się tym przedłużającym się sporem między panem prezydentem a prezesem, a główną partią rządzącą. No bo to jest niekorzystne i dla Polski, i dla samego wymiaru sprawiedliwości, co pokazała ten incydent z tymi asesorami, prawda, że Krajowa Rada odrzuciła hurtem. No to jest takie trochę zaburzenie ładu społecznego w ogóle. No i to sędziowie, którzy są częścią tego ładu, absolutnie, no to nie powinni się tak zachowywać. No, to świadczy o tym, że zbliżamy się tak niebezpiecznie do jakichś takich obszarów, które grożą w ogóle Polsce.
Bo?
No bo właśnie ten ład jest kwestionowany. No, jeżeli się zbiorowo ponad 200 młodych ludzi odsuwa od zawodu, na który oni ciężko pracowali, no to znaczy, że to jakaś głupota, to po prostu jakieś takie działanie, które to można było jakoś tam prosić o uzupełnienie, to nie mające racjonalnego, a raczej taki emocjonalny, no właśnie taki, świadczy o tym, że ten podział między stronami, z jednej strony rządzącą, a z drugiej tą stroną, która straciła władzę, no sięga absurdu.
KRS wypowiedział się politycznie, czyli podjął decyzję polityczną, jeżeli podjął decyzję, czy się zgadza pan z taką tezą?
Nie, ja podjął decyzję moim zdaniem taką trochę antypaństwową, no to nie politycznie, no to ja się z taką tezą zgadzam, no ja tak uważam, że to jest mówienie politycznej, no podjął decyzję, no właśnie idącą, ale w ten sposób też on nastawia, znaczy, przepraszam, ja się też obawiam tego, panie redaktorze, że całe środowisko sędziowskie tak niebezpiecznie dryfuje w stronę takiej totalnej niezgody. No nie może być. No, to są środowiska, to jest władza. No, władza jest służbą. No i tam ona ma służyć społeczeństwu. Sędziowie też mają służyć społeczeństwu. Polityka też ma służyć społeczeństwu. No to mówienie o politycznym, to nie o to chodzi. To głębiej. To naruszone zostały takie jakby podstawy właśnie naszego porozumienia. Nas ludzi, nas instytucji i tak dalej.
No zadziwiające jest to, że brakuje sędziów. Sami sędziowie to przyznają. Tak. A równocześnie uniemożliwia się tym nowym sędziom pracę. A więc jakie tutaj podejrzenie się pojawia? Oni sami chcą wybierać sędziów ze swojego grona. Każda instytucja, która wejdzie tutaj z tą propozycją, chodzi o Szkołę Krakowską Sądownictwa i Prokuratury, to są absolwenci tej szkoły, to już jest odbierane jako naruszenie tego korporacyjnego ładu, który się sam multiplikuje.
Tak. Oni się nie pozwalają jakby nawet kontrolować, ale ten przypadek tu z sędziami pokazuje, że nawet na ingerencję jakąkolwiek nie pozwalają, no, zewnętrzną. To znaczy instytucja, która jest wyjęta spod jakby oddziaływania zewnętrznego, no to musi się, panie redaktorze, panowie redaktorzy, spatologizować w jakimś czasie, a to trwa już prawie 3 dekady. Ta sytuacja, gdzie ta instytucja jest wyjęta spod kontroli jakiejkolwiek.
Czyli pan marszałek jest gotów do tego, żeby zagłosować za głęboką reformą wymiaru sprawiedliwości?
No pewno, że tak. No, w tym programie tej partii Wolni Solidarni mamy to zresztą również zapisane. Tak. No, uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby tym, żeby wprowadzić tam też może coś na wzór ław przysięgłych w cięższych procesach i tak dalej. No, bardziej poważnie to wszystko potraktować, no, tym bardziej, że ten wymiar sprawiedliwości w odczuciu, powszechnym odczuciu społecznym jest głęboko chory.
Czy właściwie to jest pewien detal polityczny, o detalach politycznych nie wiem, czy warto rozmawiać, ale pewno pan się ucieszył, że koło parlamentarne, którego pan jest przewodniczącym, powiększyło się o kolejnego posła z ruchu Kukiz 15.
No to, że pan redaktor nazywa to detalem, to ja rozumiem, że pan dla panów tutaj, którzy macie tą wielką scenę polityczną i tak dalej, to nasze koło, które ma teraz 5 osób, ale dla nas to było wielkie rozszerzenie, bo dwaj koledzy z ruchu Kukiz, pan poseł Sylwester Chrusz i Adam Andruszkiewicz, oni są bardzo dla nas cenni, bardzo potrzebni, bo to jest nowe jakby, nowe trochę środowisko, nowe spojrzenie. Myślę, że bardzo nas wzbogacą i też pokażą, że nasza jakby obecność na tej scenie politycznej jest ważna, no bo że to nie może być tak, że też cała jakby taka opozycja, to ma być ta opozycja taka negująca, ta, która teraz jest przez panów przedstawiane jako opozycja PO i Nowoczesna, no to PSL. No nie, no to ta rola tej opozycji, jak ona ginie, no bo jak opozycja jest taką totalną, jak oni mówią, no to właściwie ona nie spełnia właśnie tego, no, co powinna, czyli nie spełnia jakby tej takiej twórczej, konstruktywnej, takiej korekty, takiej poprawy. Tego nie mówi, jak robić lepiej, tylko mówi, żeby było inaczej i żeby było jeszcze gorzej, czyli było tak, jak było, jak z nimi było. No to, więc ta nasza obecność jest bardzo ważna, panie redaktorze, nawet nie tylko dla nas, ale ona jest ważna również tak symbolicznie dla tej całej sceny politycznej, bo pokazuje, że ta scena się wzbogaca.
Tak, ale przy okazji widzimy, że ruch Kukiz 15 ewoluuje w kierunku partii politycznej, bo przecież poszło o to, że Adam Andruszkiewicz sądził, że Kukiz 15 i Prawo i Sprawiedliwość wystawią wspólnego kandydata na prezydenta Warszawy. To oburzyło szefa tego ruchu Kukiz 15 i to był główny powód odejścia z tego klubu do pana frakcji Wolni i Solidarni, potwierdzający, że no, Kukiz przejmuje tu rolę wodzowską szefa partii.
No, panie redaktorze, no ja, co było głównym powodem, to trzeba bym tych kolegów, którzy przeszli, zapytać. No, ja nie mogę tak za nich odpowiadać, ale wydaje mi się, że ten powód było wiele. No, jest zasadnicza sprawa jest taka, że Paweł, mój też kolega, który przecież był liderem tego komitetu, który nas wprowadził do Sejmu, no on nie, przez te 2 lata no nie proponuje też żadnej nowej jakby programowej czy takiej ideowej czy propozycji. On to nie ma tutaj. I właściwie no oprócz mówi o anty właśnie partyjności, no ale ta sytuacja Polski, układ jakby no zależności i tak dalej, no całej metody wybierania i prawo tak jest skonstruowane, że bardzo trudno, nie będąc partią, bardzo trudno uczestniczyć w tej politycznej grze o Polskę, tak? No i tutaj ta słabość taka strukturalna, no, że brak jest ze strony, być może te konflikty co do prezydentury Warszawy, coś to było, ale to było, ja traktuję to raczej bardziej jako szczegółowe rzeczy. No. Ogólnie na to, że Paweł właśnie tym ludziom w swoim klubie nie proponuje takiej perspektywy głębszej, takiej perspektywy, no właśnie też trochę tak niebezpiecznie się jakby przechyla w stronę tej totalnej opozycji. No.
Kiedyś rozmawiając w Poranku Wnet, zapytałem się, czy rozmawiał, czy będzie pan rozmawiał z młodszym kolegą pana, czyli Grzegorzem Schetyną, na temat jego postawy w stosunku do dobrej zmiany i tego, co opowiada o Polsce. Czy do takiej rozmowy doszło, czy udało się wymienić poglądy z przewodniczącym nie, Platformy Obywatelskiej?
Ostatnio nie rozmawialiśmy. Nie rozmawialiśmy na ten temat. Chociaż to jest dobra ta okazja, bo mamy 35. rocznicę Solidarności Walczącej, gdzie Grzesiek z nami był razem. No nie, nie rozmawialiśmy no, na ten temat. No, być może, że posłucham pana.
Klimat powinien... Klimat jest lepszy, bo jest to już totalna propozycja, a nie opozycja.
Bo?
No, po ostatnim zjeździe Platformy zmieniono główne hasło programowe z totalnej opozycji na totalną propozycję. Tylko, że no, tutaj tak, byłaby okazja, panie marszałku, gdyby pan rozmawiał, dowiedzieć się, jaka to jest propozycja, bo ciągle jest właściwie ta sama. Antypis, to jest no ta propozycja.
Tak. Generalnie właśnie na tym rzecz polega, że to jest coś, co tutaj nie ma ani w tym wymiarze sądowniczym, ani w żadnym innym gospodarczym, ani społecznym zwłaszcza, żadnych nowych jakby pomysłów, żadnej nowej, albo nawet takiej poważnej krytyki. No,
to... Nowa jakość, ale to zła jakość, pojawiła się w stosunkach polsko-ukraińskich. Tytuł z naszego dziennika: ponowne zamrożenie. Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny wstrzymało pracę nad ustawą umożliwiającą karanie osób gloryfikujących UPA. Co o tych stosunkach polsko-ukraińskich pan sądzi?
No, ja sądzę źle w ogóle o całej polityce. Jak już z panem tutaj rozmawialiśmy chyba na tej antenie, o całej polityce zagranicznej bardzo źle sądzę polskiej ostatniego właśnie dwudziestolecia. No bo to jest polityka taka, gdzie my się wyłączamy właściwie z wpływu na stosunki z najbliższymi swoimi sąsiadami. To nie jest nowa jakość, panie redaktorze, no bo od pierwszego Majdanu, od tej kolorowej rewolucji pomarańczowej, no, Ukraińcy zaczęli prowadzić politykę, rząd ukraiński, pan prezydent najpierw Juszczenko. Na chwilę tą politykę zaczął przerywać prezydent Janukowicz, a teraz do tego wrócił prezydent Poroszenko. No to jest polityka zgubna dla Ukrainy, nie tylko dla Polski. No bo polityka, w której jakby naród, tworzący się naród, bo ten naród się tworzy, bo to mający bardzo trudną historię, jeszcze trudniejszą, może ostatnią, zwłaszcza niż my Polacy, no, podzielony językowo, kulturowo, i ten naród zaczyna na piedestał stawiać, na gloryfikować no, zbrodniarzy, okrutników strasznych, takich morderców, no to taki naród sam siebie kazi, sam siebie jakby no, brudzi tam tym aktem, tak? No i my Polacy temu nie zaprzeczyliśmy mocno. No to jest straszna szkoda, którą robimy nie tylko pamięci naszym przodkom, ale im, Ukraińcom samym robimy. No i też wycofujemy się z tego procesu, tego tam, co się dzieje na wschodzie. No, Niemcy, Francuzi, Rosjanie, Ukraińcy i nawet w jakimś sensie Białorusini, bo w Mińsku się ten proces tam odbywał, tych pokojowych rozmów. Tak? A my Polacy, którzy mamy historyczne przecież absolutnie obowiązki nawet, a nie tylko prawa do zajmowania się tym obszarem. No, my raptem teraz rozmawiamy o rzeczach takich trochę drugorzędnych. No tam, co prawda jeszcze na dodatek cała sprawa tej wielkiej no, emigracji z Ukrainy, tych młodych, tych setek tysięcy młodych ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, którzy nam pomagają budować tą gospodarkę, ale którzy mogą też być problemem, który niosą ze sobą również problem przestępczości, mafii ukraińskiej. No, to wszystko jest taki węzeł gordyjski, którego my teraz właściwie jesteśmy trochę tak bezradni, nie wiemy, jak go ruszyć. No. A tam oni no, idą jakby w taki zupełny kanał, taki kanał właśnie takiej trochę gloryfikacji, no właśnie nienawiści. No, SS, czyli faszyzmu w jakimś stopniu, SS Galicjen, no nigdzie chyba na świecie. Może gdzieś tam na jakiejś prowincji tej kanadyjskiej, gdzie jest dużo Ukraińców. No. Czy są jakieś, panie redaktorze, czy są jakieś na świecie pomniki SS oprócz Ukrainy?
Tak. No, usprawiedliwia się Ukraińców, mówiąc, nie mają do kogo odwołać się, jeśli chodzi o twórców ich walki o niepodległość z agresywną Rosją i z Polakami, dlatego Szuchewicz, dlatego inni ideolodzy. Ale przecież mają takich. Mogliby się odwołać do czasów, kiedy wspólnie, razem występowaliśmy przeciwko Rosji, do Szymona Petlury. do lat 17-18, przecież w Warszawie są jeszcze groby tych dowódców ukraińskich, którzy wówczas polegli. Mieliśmy ten wspólny okres, kiedy Polska również wtedy wspomagała Ukrainę w walce o niepodległość i miała tam stać do momentu, kiedy Ukraina zabezpieczy swoje granice na wschodzie. No, nie udało
tam,
się to.
Tam był ten, panie redaktorze, no oczywiście spór o polski Lwów przecież, prawda, no to, to
no, no bo, i ta walka.
Mówienie na to, że oni mówią, że to jest miasto, to przecież no naprawdę bardziej polski jest Wrocław niż ukraiński Lwów generalnie, mimo wszystko, no bo dłużej na tych terenach była niemiecka obecność na tych zachodnich naszych terenach niż ukraińska, zwłaszcza administracja na terenach wschodnich, bo jej nie było.
Pan marszałek powiedział ukraińska mafia, ale co pan marszałek miał na myśli?
No panie, no, tam dlatego ci młodzi ludzie do nas przyjeżdżają też między innymi, nie tylko zarobki, no, że tam jest źle, że tam po prostu
ale mafia,
że rządzi, że rządzi przemoc. No,
a że na Ukrainie jest.
No tak, i ta przemoc przez te masy młodych ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, no normalnie biorąc przecieknie do Polski. Ona już pomalutku przecieka. Tam zdarzają się przypadki, że Ukrainiec zamordował Ukraińca. No były te przypadki. Niedawno to było nawet, prawda? No, to widać, że to, więc mamy tych problemów bardzo, bardzo dużo.
Tylko
jeszcze jak w Ukrainie, mówimy panie redaktorze, no to przecież jest chyba obłędem, gdzie połowa tego narodu, powiedzmy ukraińskiego, mówi po rosyjsku. No bo to jest prawda. I się zakazuje uczenia po rosyjsku. No ja nie mówię już po polsku, no bo po polsku jest, ja nie wiem, 100-200 tysięcy, prawda? Węgrzy tu tak ostro postawili się, a my nie postawiliśmy się. No jak można zakazać języka ojczystego uczyć w ogóle w szkołach? No jak? Ale połowie narodu? Połowie społeczeństwa? No to przecież jakieś wariactwo kompletne. To nie tylko zaburzenie tych norm europejskich, ale też zdrowego rozsądku po prostu.
To jest odbierane przez Rosję jako akt czystej agresji.
No tak, no to jest, ten kraj idzie w ten sposób w jakąś przepaść.
Ale co,
no. A my w tym uczestniczymy, panie redaktorze. W jakimś sensie ja mam nawet pretensje do mediów też, bo media też tego wyraźnie nie artykułowały przez ostatnich kilkanaście lat. Ta sprawa Bandery, Juszczenki, no dlaczego? No, trzeba powiedzieć, że Janukowicz był tym prezydentem, który próbował ten kult Bandery przełamać. Dlaczego się tego nie mówi? Dlaczego panowie tego nie mówicie w mediach? No to jest przecież prawda. Nie, no, to, że był bliski Rosjanom, no tak, ale czy naszym celem jest, żebyśmy byli dalecy Rosjanom? Czy to jest mądra polityka polska? Mhm. Żeby nastawiać polskie społeczeństwo antyrosyjsko, tak samo jak władze rosyjskie, rosyjskie społeczeństwo nastawia antypolsko. No przecież to jest krzywda, którą się wyrządza tym 15, dwóm potężnym narodom.
15 tysięcy troli rosyjskich pracuje na tym, żeby rozmaite społeczeństwo nastawiać przeciwko sobie, a polityka rosyjska, panie marszałku, to nie jest polityka przyjaźni wielkiej, to jest chęć dominacji, która jest wpisana w politykę Putina. My nie chcemy być zdominowani przez Rosjan i taki jest sens tej polskiej polityki.
Ale nie grozi nam dominacja.
Wojsk amerykańskich i tak dalej.
Ale nie grozi nam, ale chcemy być dominowani przez Amerykę?
Chcemy być bezpieczni. Chcemy, żeby nie zdarzyło się nam kolejne 50 lat zaborów, żebyśmy mogli budować suwerenny, niepodległy kraj. To jest chęć nasza.
Dajmy naszą propozycję dla Europy. Powiedzmy, że chcemy łączyć tę Europę. Chcemy Rosję łączyć z Europą. Bo co mamy? Chcemy wpychać Rosję w Chiny? No chcemy dojść do konfrontacji między Zachodem, w którym będzie i Ameryka, i Polska, i Europa, a z drugiej strony będzie Rosja i Chiny? No o to nam chodzi, panie redaktorze? No przecież to jakaś wizja polityki. To, że Rosja zaatakuje Polskę, wydaje mi się bardzo problemem, bo ona się rękami i nogami budzi, broni 4 lata przed tym, by nie wziąć Doniecka.
Ale my...
Rękami i nogami się broni. Aby tam był pokój, byłoby spokój.
Ale
to jest wszystko bardzo skomplikowane, niż pan redaktor przedstawia.
A nie jest tak, że po prostu chcemy budować suwerenną Rzeczpospolitą, w związku z powyższym nie musimy odpowiadać na te wszystkie pytania, które pan marszałek zadaje.
Chcemy budować suwerenną, to musimy. bo inaczej właśnie ta nasza, musimy te pytania sobie odpowiedzieć, bo inaczej stawiamy się właśnie jako marginalnym tylko tutaj przyczynkiem do polityki europejskiej, a nie podmiotem.
No ale jak rozmawiać z prezydentem Putinem, po pierwsze po 10 kwietnia, po drugie z człowiekiem, który jednak kończył szkołę KGB, czyli jest szczerym czekistą, tak? Co wiemy, co znaczy słowo czekista.
No, panie redaktorze, ale to ja rozumiem, no, tylko że KGB rosyjskie, to też trzeba rozumieć, to było co innego niż SB polskie. KGB rosyjskie byli może bardziej mordercami, bardziej jakby tacy bezwzględni, ale oni mieli tą świadomość, że oni nawet za komuny, oni służyli Rosji, a nasze służby bezpieczeństwa, to jak były rozsądne, jak ci ludzie jak mieli trochę oleju w głowie, to też rozumieli, że służyli Rosji, a nie Polsce. No to jest taka różnica. No, więc musimy rozmawiać z przedstawicielem. No nie, co by nie powiedzieć, no to ten Putin jest demokratycznym przedstawicielem Rosjan. No. No nie można, nie można tego negować. No.
Jak
nie,
pan...
To jest bardziej ogólna sprawa, ta... którą poruszamy. Bardzo, bardzo głęboka, bardzo ważna sprawa. No, tu są teraz spory techniczne, czy tam służba będzie jakaś tam kontrolowała, czy jakieś takie uzupełnienie instytucji, która będzie kontrolowała służbę zagraniczną i tak dalej Polski. No tak, ale my nie stawiamy właśnie tych zasadniczych pytań przed Polską. Boimy się, uciekamy przed tymi pytaniami i mówimy, że to jest właśnie obrona suwerenności i niepodległości Polski. Nie. To jest właśnie zagrożenie dla pewnej naszej podmiotowości i takiej naszej.
No ale stworzenie, ta wspólna wizja Europy od Władywostoku aż po Atlantyk, to też jest rozpuszczenie Rzeczpospolitej w czymś większym.
Nie da się. No oczywiście, no, tak jak Europa, no, jest to wszystko. Czy, panie doktorze, jesteśmy teraz w przededniu Święta Niepodległości. Panowie chyba pamiętacie, jak się scalała ta Polska po rozbiorach. No starała się tak, że poszczególne właśnie regionalizmy, poszczególne jakby grupy etniczne, tam takie ludowe, kulturowe, się wzmacniały i przez wzmocnienie własnej kulturowości stworzyła się jedna całość. Jak my chcemy świata zachodniego naprawdę pokojowego, naprawdę jakby takiego, jakby no ten świat zachodni dał globowi całemu, ludzkości całej, no, olbrzymie takie podarki, naukę, edukację, stosunek człowieka do człowieka, takie oparte o chrześcijaństwo, o miłość i tak dalej, o solidarność. No. Jeżeli my tego chcemy, żeby ten nasz kulturowy jakby przekaz szedł poważnie, no to musimy...
Ale
to musimy tą swoją kulturę wzmacniać, ale musimy też przez te narodowe i tak dalej, ale, tak jak Katalonia, jak tego, się rozwijać.
Ale czy to nie jest tak, że pan marszałek abstrahuje z kolei od tego, co dzieje się za naszą zachodnią granicą, tak? Jakie tam procesy zachodzą?
Nie tylko
o procesach migracyjnych, o zmianie w ogóle struktury społecznej, która jest na zachodzie Europy, ale zmiany, zupełnie inne pojmowanie prawa, zupełnie inne pojmowanie wartości, zupełnie odrębny system, który tam jest instalowany niż ten, który my chcemy w Polsce. To też jest przecież problem.
Pan mówi o Niemczech?
Mówię o Niemczech, ale nie tylko o Niemczech. Niemcy, Holandia, Francja, Włochy, no to wszędzie...
Nie, no, tam problem... Ja tak, no zgadzam. Znaczy problem zasadniczy to jest taki, że ten obszar Europy traci znaczy sens twojego istnienia, bo głęboki taki, bo traci wiarę. Traci jakby też taką niezależność w ten sposób. I to jest obszar, który się staje obszarem takiego indywidualizmu tylko, a nie zbiorowości. No i my Polacy powinniśmy tą polską zbiorowość traktować jako część zbiorowości szerszej zachodu całego, całej Europy, w której to Rosja też powinna być.
Ale my musimy być bezpieczni w tym wszystkim, żeby móc to robić. Bezpieczeństwo tu takie łagodne spojrzenie na Rosję może jest...
Ale Rosja nam bezpieczy... Panie redaktorze, no 25 lat temu 25 lat temu Związek Sowiecki się rozpadł pokojowo i na szczęście nie spowodował zawieruchy nuklearnej na świecie. Na szczęście. No, przepraszam. Pan mnie tutaj już żebym nie gadał za długo.
Nie, tak, nie, bo tak, pokazuje rzeczywiście... Panie marszałku, tak,
proszę bardzo, proszę.
Ciąg dalszy tej rozmowy na pewno nastąpi, bo to jest ważna rzecz. Strategia i racja stanu Polski, to powinno się dyskutować również w mediach. Bardzo bym chętnie posłuchał takiej dyskusji między panem marszałkiem a ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem. Dwie różne koncepcje, dwa różne zdania, dwie silne osobowości, także może kiedyś do takiej dyskusji dojdzie, albo z ministrem Waszczykowskim, albo...
Tak, no bardzo.
Bardzo proszę. Serdecznie tak. Dziękuję za wizytę.
Ja jeszcze tylko dodam na koniec, że pan redaktor pozwoli, bo zaczęliśmy od tej polskiej flagi. Ja w swoim lokalu, tam gdzie jestem poselskim we Wrocławiu, tak na stałe powiesiłem flagę polską i uważam, że właśnie w takich miejscach, jakby gdzie reprezentowane jest państwo polskie przez czy to poselskich, czy to rządowych, no powinna na stałe wisieć polska flaga. No niezależnie od tego, że na święta, jak prosimy tutaj wszystkich Polaków, żeby wieszali tą flagę tak no uroczyście, to w miejscach państwowych powinna wisieć ta flaga.
Pan marszałek senior Kornel Morawiecki, lider partii Wolni i Solidarni, był gościem poranka Wnet, trzeciej godziny tego poranka. Panie marszałku, dziękuję
bardzo
za wizytę w naszym studiu. Jest godzina 9:41.